Oglądałem kiedyś film, który przedstawiał taką scenę. Zapalił się wieżowiec i odciął ogień, drogę ludziom od możliwości uratowania się. Po prostu nie dali rady zbiec z górnych tych pięter, ponieważ mniej więcej w środku tego wieżowca wybuchł ogromny pożar. Przyjechali strażacy i jedyna droga ratunku dla tych ludzi, którzy zostali tam uwięzieni w tym wieżowcu, było po prostu wyskoczenie na trampolinę, którą strażacy rozłożyli pod tym wieżowcem, i kto chciał się ratować, to miał tylko jedną drogę: skoczyć z tej wysokości i trafić w tą trampolinę. Wtedy był uratowany. Jeżeli źle obliczył ten skok i chybił celu, poszedł w bok, to czekała takiego śmierć. Chybienie celu. Greckie słowo armato, hebrajskie słowo hatta, tłumaczone jest w naszych Bibliach jako grzech. A więc grzech to chybienie celu. I zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Moi kochani, dzisiaj tematem naszych rozważań będzie grzech, a w zasadzie zatytułowałem dzisiejsze kazanie grzechy. I chciałbym rozpocząć nasze rozważania od przeczytania tekstu, który jest zapisany w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie. Ja przeczytam z przekładu literackiego. Jest tam napisane: jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy i jesteśmy dalecy od prawdy. Chciałbym podkreślić tutaj słowo zaprzeczamy. Ludzie mają tą tendencję, że zaprzeczają grzechowi w swoim życiu. Nie lubią być źle postrzegani. Nie lubią żyć w dyskomforcie. A więc wolą sprawę przedstawić inaczej czy z innej strony, żeby uniknąć tego niezręcznego tematu, jakim jest grzech w życiu człowieka. A grzech jest w życiu każdego z nas, ponieważ w liście do Rzymian czytamy: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. W historii świata jeden, jedyny Jezus Chrystus był bez grzechu. Poza nim wszyscy zgrzeszyli. A więc jest to taki temat, który dotyczy bez wyjątku każdego człowieka. Niezależnie od tego, jaki on ma pogląd na grzech. Czy on udaje, że nie ma grzechu w jego życiu, czy też jest świadomy grzechu w swoim życiu. Tekst dzisiejszy, który czytamy: jeśli zaprzeczymy, że popełniliśmy grzech, to są konsekwencje tego zaprzeczenia, zanegowania tego, że jest grzech. Tymi konsekwencjami jest oszukanie. Sami siebie oszukują ludzie, którzy twierdzą, że nie popełnili grzechu. Co więcej, są dalecy od prawdy. My bardzo lubimy podkreślać coś, kiedy wypowiadamy, mówimy prawda, 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 tak jest, prawda. No właśnie, kiedy zaprzeczamy, to oszukujemy i jesteśmy dalecy od prawdy. A więc chcąc czy nie chcąc, musimy się zmierzyć z tematem grzechu w naszym życiu. I dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to zagadnienie. Oczywiście głównie z perspektywy Słowa Bożego. Ale na początku chciałbym powiedzieć, że ludzie uwielbiają się usprawiedliwiać. Jak coś źle zrobią, jak coś źle powiedzą, no to szukają jakiegoś alibi i próbują się w jakiś sposób wyplątać z tej niezręcznej sytuacji. A więc pojawia się chęć ukrycia. Ukrycia tego, cośmy naprawdę zrobili, a co jest złe. I tak człowiek próbuje się usprawiedliwić. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć, bracie i siostro, uczciwość chrześcijańska wymaga od ciebie tego, żebyś się nie usprawiedliwiał. Bo twoje usprawiedliwienie niewiele zmieni. Od usprawiedliwienia nas z grzechu jest ktoś inny. Na pewno nie my. Chciałbym podkreślić, bracia i siostry, bardzo ważną rzecz w temacie grzechu, że grzech niszczy relacje między Bogiem a nami. I to jest podstawowy problem, jaki dotyczy grzechu w życiu człowieka. On niszczy naszą społeczność z wszechmogącym Bogiem. A przecież my mamy mieć jak najlepszą społeczność z Bogiem. My chcemy podobać się Bogu. Przecież po to żyjemy, aby oddać Bogu chwałę, aby uwielbić naszym życiem Boga. I grzech niszczy naszą społeczność z Bogiem. I to musimy mieć na uwadze, zanim cokolwiek złego zrobimy, co pociągnie nas do grzechu, co w konsekwencji okaże się grzechem. Relacja z Bogiem, zniszczona relacja z Bogiem, to jest bardzo dobry moment do tego, aby zaatakował nas diabeł. I człowiek wtedy nie ma się gdzie schronić, nie ma się gdzie ukryć. Bo przecież naszą ucieczką, naszym wybawieniem, naszą ochroną jest Bóg. I jak z Bogiem nie mamy dobrych relacji, to nie ma nas kto obronić. To nie ma nas kto wzmocnić. Moi kochani, widzicie, że grzech to po prostu zło. Zło w życiu człowieka. Grzech uzależnia. Także możemy stać się niewolnikami grzechu. I są takie spektakularne grzechy, gdzie można zobaczyć to. Nie da się tego specjalnie ukryć, jeśli ktoś jest alkoholikiem, to do pewnego czasu jest w stanie ukrywać to, ale w końcu ktoś go spotka i trafi, kiedy jest pijany i sprawa się wydaje. Podobnie jest z narkotykami, z innymi uzależnieniami. Grzech uzależnia i grzech może sprawić, że będziesz jego niewolnikiem. I wielu ludzi jest w niewoli grzechu i nie widzi żadnego wyjścia. Wiele razy próbowali coś z tym zrobić, ale się nie udało. Dlatego są zniewoleni i mówią, nie da się nic zrobić w tej sprawie. Tak już musi zostać. To jest pewna pułapka myślenia. To jest pewne sidło, które zakłada diabeł i wmówi człowiekowi, że nie ma szans, że nie ma wyjścia, że na pewno nie trafi w trampolinę, ale trafi obok i zginie. Bracia i siostry, wyjście jest. Wyjście jest w Bogu i Bóg zaplanował, że da jeszcze jedną szansę człowiekowi, że będzie mógł się ten człowiek na nowo narodzić. Tak rodzimy się w ciele na tym świecie, tak i rodzimy się duchowo. Każdy człowiek, kiedy zrozumie, że żyje bez Boga, może poprosić Boga, żeby przyszedł do jego życia. I my mówimy, że taki człowiek, który zaprasza Pana Jezusa do swojego życia, rodzi się na nowo, staje się nowym stworzeniem. I chcę wam powiedzieć, że nowonarodzenie wydarza się raz w życiu człowieka wierzącego. Natomiast nawrócenie pojawia się wielokrotnie. Wielokrotnie można się nawracać. Na nowo narodzić się można raz, ale nawracać można się kilka czy kilkanaście razy. Człowiek potrzebuje zwrotu w swoim życiu, jeśli chce odzyskać społeczność z Bogiem. Dlatego potrzebuje się nawrócić. Potrzebuje zawrócić z dotychczasowej drogi i zacząć podążać odwrotnym, w innym kierunku. I w tym wszystkim, o czym mówię, ma mu pomóc pokuta. Pokuta jest bardzo ważny element nawrócenia człowieka. Nawrócenia nie ma bez pokuty. Co to jest pokuta? Najprościej powiedzieć, pokuta to szczery żal. Szczerze, uczciwie, bez owijania w bawełnę, bez udawania, bez alibi. Po prostu żałuję, jest mi wstyd z powodu mojego grzechu, z powodu mojego upadku. Uznaję swój grzech i coś z tym trzeba zrobić. Kiedy dochodzę do tego momentu, że widzę, że to jest grzech, że widzę, że odwróciłem się od Boga, no to ważne jest uznanie, zrozumienie tego, że jest grzech, że jestem grzesznikiem. I wtedy trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, wyznać ten grzech. nie tylko znajomość tego zagadnienia wystarczy jako pokuta. To jest ważne, kiedy wiemy, kiedy uświadamiamy sobie, że to jest grzech. Ale trzeba zrobić drugi krok, wyznać ten grzech. To jest bardzo ważne, kiedy umiemy się przyznać do grzechu, kiedy jesteśmy gotowi wyznać ten grzech i powiedzieć: kochana moja żono, zgrzeszyłem przeciwko tobie. To czasem nie jest proste, bo to trzeba, wiecie, trzeba dumę schować i włożyć do kieszeni i to głęboko. Wyznać grzech. Co więcej, to wyznanie powinno być połączone z naprawą. Wiele grzechów czyni takie zniszczenie, że potrzebujemy to w jakiś sposób naprawić. A więc chcąc naprawić, no muszę znać, muszę wyznać i pójść, powiedzmy, no w moim przypadku, jak już tak jestem przy mojej żonie, no to pójść do tej żony i powiedzieć jej: kochanie, w tym i w tym nie miałem racji, przepraszam, że tak postąpiłem, to cię zraniło, skaleczyło, widzę dzisiaj, że źle zrobiłem, proszę cię, przebacz mi. I to jest następny element, przebaczenie. Nie ma dobrej pokuty bez przebaczenia. A więc oczekuję, że ktoś mnie przebaczy, że ja mu zrobiłem krzywdę, że zgrzeszyłem przeciwko niemu, że uczyniłem zło w życiu tego człowieka. Potrzebuję przebaczenia, przebaczenia tej osoby. I idę często właśnie w pokucie i proszę, czy możesz mi przebaczyć? No, wtedy się musicie też spodziewać, że usłyszycie odpowiednie. To już, bracie, na swoje barki bierzesz. Tak jest. Tak jest. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, bracia i siostry. Pamiętajcie. No. Widzicie. Uderz w stół, a odezwią się nożyce. Że widzę, nie na darmo to kazanie. Widzę, bardzo dzisiaj jesteście bardzo tym przejęci. Ja wam powiem, ja mam taki spis kazań, które od początku, jak jestem w tym zborze, wszystkie tematy, jakie wygłosiłem od 1989 roku. I zobaczyłem temat grzechu, ile razy głosiłem i kiedy. I bardzo się zdziwiłem, bracia i siostry, 12 lat temu głosiłem ostatni raz w zborze o grzechu. Wyobrażacie sobie? Myślałem, że niedawno. Ale patrzę do tego, piszę grzech, temat. Dlatego dzisiaj po 12 latach nie ma tematu grzech, tylko dałem temat grzechy. Także będziecie mieli dwa kazania na temat grzechu na pewno na MP3. Oczywiście wcześniej wielokrotnie, ale też przy okazji jakiegoś tematu, bo trudno omówić taki temat jak zbawienie bez mowy o grzechu. Więc myślę też, że bracia, którzy tu usługiwali w tym zborze, też i wspominali ten temat grzechu. Ale całe kazanie poświęcone grzechowi bardzo, bardzo dawno temu wygłosiłem w tym zborze. I ze wstydem muszę się wam przyznać, że dopiero po 12 latach się zorientowałem, że jestem takim marnym, nieobiektywnym kaznodzieją i uciekam przed trudnymi tematami. No i tak, dzisiaj widzę, że to potwierdzacie. Stęskniliście się za tym tematem. No więc wróćmy do tematu. Dygresja na bok. Mam przyjąć przebaczenie, ale ja też mam wybaczyć temu komuś, jeśli zachodzi taka potrzeba, a przede wszystkim wybaczyć samemu sobie. Bo my często po takiej katastrofie, jaką jest grzech, nie możemy się pozbierać. Bo wiele rzeczy zostało poniszczonych, poburzonych, które trzeba wokoło odbudować. I my się tak źle czujemy, i jakbym tak chwycił siebie, abym tak wstrząsł i powiedział: ty durniu, co zrobiłeś? I taki wściekły i zły chodzę, jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty. Bracia i siostry, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Te sprawy trzeba zaraz załatwiać. Na bieżąco. Nie czekać, aż urośnie góra, bo górę trudno przesunąć. Choć jak wiecie z Biblii, wierzący człowiek, jakby miał odpowiednią wiarę, to jest w stanie przesunąć nawet górę. A więc pokuta, szczery żal, mniej więcej na tym polega. Bo możemy słyszeć często, zwłaszcza w mass mediach, jaki to człowiek dobry jest i jaki szlachetny, że to czy tamto robi. A ja chcę wam powiedzieć, że z punktu widzenia biblijnego człowiek z natury nie jest dobry, lecz zły. I to jest prawda o nas. Biblia przedstawia grzech jako wrodzony stan kontrolujący życie bez Boga. Ludzie uważają, że są dobrzy, w ich mniemaniu nie popełnili nic złego. A dajże mi spokój, z jaki grzech, nikogo nie zabiłem. I tam jeszcze coś może wymieni jeszcze. Jaki ze mnie grzesznik? No bracia i siostry, wszyscy zgrzeszyli. Nie możesz mówić, że jesteś bez grzechu. Na pewno coś się znajdzie, jeśli przejrzysz swoje życie. Ja kiedyś przejrzałem swoje tak życie bardzo dokładnie, taką dokładną pokutę zrobiłem i okazało się, nigdy w życiu bym nie przypuścił, że ja jestem złodziejem. Okazało się po jakimś czasie, że ten przedmiot, który jest u mnie w domu, no tak naprawdę ja go nie kupiłem, ani nie nabyłem od kogoś, tylko sobie wziąłem, bo to w czasach komunistycznych, wiecie, że wszystko było wspólne i jak ktoś szedł gdzieś, coś do pracy czy gdzieś i wziął, no to swoje wziąłem, no nie? No i sprawa załatwiona. I wiecie, i to lata było to urządzenie u mnie w domu, i po latach dopiero dotarło do mnie, przecież chłopie, ty jesteś normalnie złodziejem. Coś trzeba z tym zrobić. I wiecie, że ja to, było mi wstyd. To urządzenie zawinąłem w paczkę, nadałem na adres, z którego to ukradłem, żeby zwrócić. I najgorszą rzecz miałem, jak się nadaje paczkę, trzeba wpisać nie tylko adresata, ale tego, który wysyła tą paczkę. Nadawcy. No właśnie, kto z takim prezentem się ujawni jako nadawca? O ludź, to jest dopiero hańba w życiu człowieka. Ale mówię wam to, bracia i siostry, że mnie się to przydarzyło, po latach odkryłem. I zobaczycie, jeśli potraktujecie pokutę poważnie i potraktujecie grzech poważnie, to odkryjecie wiele dziedzin swojego życia, tak jak ja odkryłem, jak zacząłem czytać Biblię, wiele spraw nie miałem pojęcia, że to jest grzech. Dopiero w Biblii przeczytałem, że na przykład ja jestem bałwochwalcą, że ja przez lata chodziłem i kłaniałem się pomnikom, rzeźbom, obrazom, oddawałem cześć i kult. I nigdy mi do głowy nie przyszło, że ja źle robię. Przecież ja na te pielgrzymki, w te wszystkie miejsca, z punktu widzenia religijnego się angażowałem. I nagle zacząłem czytać Biblię i patrzę, o ludzie, przecież jestem bałwochwalcą. A to straszny grzech. I tak wiele innych rzeczy odkryłem w swoim życiu. Bracia i siostry, dlatego pokuta, nawrócenie powinno być na bieżąco u każdego z nas. Nie na tej zasadzie, bo a wyszłem kiedyś do przodu, pastor ze mną się pomodlił. No jakże się tam modlił? No Panie Boże, odpuść jej czy odpuść jemu wszystkie grzechy. No i co? No i mam odpuszczone wszystkie. Bracia i siostry, my powinniśmy za każdy grzech odpokutować. Owszem, możemy mówić taką modlitwę, Panie, zgrzeszyłem, wybacz, jestem grzesznikiem i tak dalej. To często robimy, to nie jest złe, ale powinniśmy też mieć taki czas, kiedy zmierzymy się z każdym grzechem w naszym życiu i porozmawiamy z Panem Bogiem o tym. I może trzeba będzie iść na pocztę, co gorsza wpisać na dawce. Ludzie uważają, że są dobrzy, w ich mniemaniu nie popełnili nic złego. Nie dajmy się nabrać na to. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chcę wam powiedzieć, że grzech nie tylko dotyczy ludzi, ale wyobraźcie sobie, że dotyczy również tego świata duchowego. Wśród aniołów dokonało się coś przewrotnego, złego. Do głosu doszła zła wola, która później miała przynieść tragiczne konsekwencje w życiu innego Bożego stworzenia, to jest człowieka. I chcę wam przeczytać fragment Słowa Bożego, jak Bóg patrzy na grzech aniołów. Drugi list Piotra, 2:4. 2 Piotr 2:4. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Więc grzech jest wszechobecny, nawet w tym świecie duchów, aniołów, demonów. Wiecie, że aniołowie też się potrafią zbuntować. I był nawet taki jeden prowodyr między nimi, który był archaniołem. Wielu teologów przyjmuje, że diabeł był archaniołem w niebie i odpowiadał za prowadzenie zespołu uwielbiającego. Oddawał chwałę Bogu, ale któregoś dnia wzbił się w pychę i postanowił dorównać Bogu i zbuntował się. I pociągnął za sobą rzeszę buntowników, aniołów. Ale to jest na inny temat, na inny czas. Dzisiaj mamy grzechy. Temat mamy grzechy. Wyobraźcie sobie, że Biblia ma listę grzechów. Ktoś policzył, nie wiem kto to był, ale słyszałem o tym, że w Biblii jest wymienionych 50 grzechów. I mamy wtedy świadomość obecności 50 grzechów, czy możliwości obecności 50 grzechów w naszym życiu. Ja nie sądzę, że wszystkie te grzechy każdy człowiek popełnia. Część ludzi takie, część jeszcze inne grzechy popełnia, ale ktoś policzył, że biblijna lista grzechów zawiera 50 takich grzechów. W średniowieczu papież Grzegorz Wielki stworzył listę tak zwanych 7 grzechów głównych. I ta lista tych grzechów głównych zaczyna się od najważniejszego grzechu, od pychy. On uważał, że od pychy czy z pychy biorą początek wszystkie inne grzechy, że mają źródło najpierw w pysze człowieka i później to zaczyna przybierać kształty konkretnych grzechów. Nie będę o tej liście tych 7 grzechów mówił, bo tych list jest chyba ze 2 czy ze 3. Do dzisiaj się teologowie tam spierają, która jest która i jaka ma być wymieniona. W każdym bądź razie we wszystkich tych listach, którąkolwiek byście nie wzięli, pycha zawsze będzie pierwsza, a potem będzie 6 jeszcze innych grzechów. Ale zostawmy papiestwo, oni mają do dzisiaj ból głowy i poważne sprawy. Najlepiej zajmijmy się sami sobą. Sami sobą przed Bogiem. To, myślę, zrobimy bardzo dobrze. Bardzo dobrze sobie. Bo łatwo jest opowiadać o cudzych grzechach, ale gorzej już o swoim grzechu. Dlatego mówię wam o tej liście grzechów, biblijnej liście grzechów. I w Nowym Testamencie mamy 2 takie listy, na które możemy się powołać. Oczywiście żadna z nich nie liczy 50 grzechów, ale parę tych grzechów jest. Galacjan, 5 rozdział od 19 wiersza. Galacjan 5, 19. Jawne zaś są uczynki ciała. I tutaj jako grzech występują uczynki ciała i są wymieniane. Pisze tutaj tak. Mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Zobaczcie, ta lista kończy się w tym momencie i dodaje i tym podobne, czyli dalej by można było tam jeszcze wymieniać następne grzechy. Ale nie ma tutaj kontynuacji tego, natomiast jest napisane o tych powiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc myślę, sprawa jasna. Nie ma co dyskutować. I druga lista znajduje się w 1 Koryntian 6:9. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 wiersz. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Tu chciałbym się zatrzymać. Na tym zdaniu. Nie łudźcie się. Wielu ludzi łudzi się co do grzechu i próbują w rozmaity sposób ukryć, wytłumaczyć, znaleźć jakieś alibi, jakąś wymówkę, albo po prostu udawać, że o niczym nie wiedzą i tak dalej. Tutaj jest napisane, nie łudźcie się. A ktoś będzie różne nauki głosił na ten temat, ty się tam nic nie przejmuj, wyszedłeś do przodu, pastor się pomodlił, wszystkie grzechy przebaczone, koniec, sprawa załatwiona z grzechami. Nic się nie przejmuj. No ale no nic takiego nie czytamy tutaj w tych listach. Przecież to są listy do wierzących ludzi napisane. To nie są do pogan listy. To są listy do zborów w Galacji i listy do zboru w Koryncie. I jest napisane do Koryntian, nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijanicy, oszczercy i zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Widzicie, w obydwu tych fragmentach pojawiają się słowa nie odziedziczą. I ja z ciekawości zajrzałem do słownika greckiego, co to dokładnie znaczy to nie odziedziczę, nie odziedziczą. To znaczy nie dostaną w udziale. Nie dostaniesz tego po prostu. Nie ma w twoim udziale do Królestwa Bożego możliwości wejść w takim stanie, jaki tutaj jest opisany. Dlatego Paweł Apostoł pisze, nie łudźcie się, bo niektórzy się łudzą, a Bóg miłosierny, jakoś to będzie i tamto i siamto. Nie, nie. Bez pokuty, nawrócenia nie wejdziesz do Bożego Królestwa. Chciałbym dzisiaj podkreślić, że jest wielka, niszczycielska siła grzechu i że grzech może doprowadzić nawet do choroby człowieka. Grzech rodzi grzech. Więc jak ktoś wpada w grzech, to tak jakby się znalazł pod lawiną, w lawinie, to wszystko zaczyna się toczyć, coraz więcej tego śniegu, coraz większa szybkość, prędkość tego wszystkiego i coraz większe spustoszenie wokół tego miejsca, przez które przechodzi lawina. Jeżeli ustawicznie trwamy w grzechu, to wtedy stopniowo zacznie zanikać wrażliwość na ostrzeżenia płynące z własnego sumienia. Z czasem prowadzi to do bagatelizowania grzechu i do wypierania go ze świadomości. Może jeszcze raz przeczytam te dwa zdania. Jeżeli ustawicznie trwamy w grzechu, to wtedy stopniowo zacznie zanikać wrażliwość na ostrzeżenia płynące z własnego sumienia. Z czasem prowadzi to do bagatelizowania grzechu i do wypierania go ze świadomości. Zaczynamy używać zastępczego słownictwa na określenie złego zachowania. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale w mediach to jest nagminnie robione. Są grzechy i nikt nie mówi, nikt je nie nazywa grzechem. Używa się jakichś eufemizmów, jakichś innych o podobnym znaczeniu słów, żeby tylko uniknąć tego słowa grzech, bo to no nie wypada. Nie wypada mówić o grzechu. I tutaj mamy takie zachowania, jak na przykład podaje się zamiast słowa grzech słowo choroba. Macie na przykład chorobę alkoholową. Nie mówi się, to jest pijak, nie mów tak do niego, bo mu ubliżasz. To jest człowiek, który ma chorobę alkoholową, on jest chory. Ale Biblia nie mówi nigdzie o chorobie. Biblia mówi o grzechu. Pijanicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I dzisiaj to jest na przykład zakamuflowane i w jakiś sposób udajemy, że to jest biedny człowiek, on jest chory, ma chorobę alkoholową. Nie, to jest grzesznik, pijak, który potrzebuje opamiętania. Dalej mamy niewiedzę. Ja dzisiaj już tutaj poświęciłem dużo czasu, opowiadałem wam o tych rzeczach, z których sobie nie zdawałem sprawy, że są w ogóle grzechami. Takie sprawy na przykład, jak są omawiane na forum, no to mówi się, no wiesz, coś takiego było, no ale ja za bardzo nie wiem, nie znam się, to jakieś coś tam dziwnego jest. Niewiedza. Chowanie się za niewiedzą. Przez tego typu manipulacje jest wypierane słowo grzech w ogóle z rozmów między ludźmi. I na to też warto zwrócić uwagę. Bracia i siostry, pora już kończyć, więc powiem tak. Nasza dusza woła o pomoc, jeśli chodzi o kwestię grzechu. Nasza dusza woła o pomoc. Co robić? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji grzesznika? Chcąc prowadzić życie bez wewnętrznego rozdarcia i poczucia bezcelowości, trzeba nam się zmierzyć z rzeczywistością grzechu, uznać ją i przyjść do Boga w celu uzyskania pomocy. Więc ratunek jest w Bogu. Dlatego ja na początku, kiedy mówiłem o tym samousprawiedliwianiu się ludzi, mówiłem wam, że nikt się nie usprawiedliwi. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. Jedyna nadzieja jest w Bogu. I my musimy w tym kierunku pójść. I rozwiązanie kwestii grzechu, zagadnienia grzechu w Biblii jest opisane w ten sposób, że to Bóg ma kompetencje nas usprawiedliwić. Dlaczego? Bo ktoś w zastępstwie za nas poniósł karę za grzech. Tym kimś jest Jezus Chrystus. I my, szukając usprawiedliwienia, możemy jedynie powołać się na Jezusa, że On ocalił nas, bo wziął moje grzechy na siebie, choć był bez grzechu, i umarł za mnie, za moje grzechy i dał mi życie wieczne w ten sposób. Wiecie, jest napisane w pierwszym liście Jana, może jeszcze przeczytamy sobie na koniec jeden werset, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 wiersz i przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, zobaczcie, że tu jest jeśli, tylko w tym przypadku, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Jego sprawiedliwość polega na tym, że On nie puszcza płazem, że On nie mówi, Bóg jest sprawiedliwy i zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego Jego Syn, Jezus Chrystus, musiał umrzeć, żeby zapłacić za nasze grzechy. I On umarł i w ten sposób zapłacił za nasze grzechy. I dzięki temu jesteśmy sprawiedliwi, usprawiedliwieni przed obliczem Boga. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzech. To Bóg nam przebacza. To Bóg nam wymazuje te grzechy. I my możemy zacząć nowe życie. Mamy carte blanche. Nie ma tam żadnego grzechu. Kiedy na nowo się narodziliśmy, zaczynamy nowe życie z Bogiem. Aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas wszelkiej nieprawości. To Bóg cię może oczyścić. To w Bogu jest twoje ocalenie i zbawienie. I to Bóg oczyszcza z wszelkiej nieprawości. Więc sprawę grzechu trzeba załatwić z Bogiem. Przyjść, przyznać się i porozmawiać z Panem. I możesz się dowiedzieć dużo różnych ciekawych rzeczy przy okazji, że nie miałeś pojęcia, że jesteś grzesznikiem w 49 grzechach. A tylko tak 2-3 wiedziałeś, że to na pewno był grzech w moim życiu. Więc ja was zachęcam, bracia i siostry, do takich przemyśleń. Przybliża się czas świąteczny, kiedy będziemy wspominać to, co się wydarzyło na krzyżu. Będziemy wspominać to, co się wydarzyło, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. To jest czas taki, myślę, też przygotowania się do tych rzeczy. I chciałem was serdecznie zachęcić do tego, byście przyszli uczciwie, bez alibi i porozmawiali z Bogiem o grzechu w waszym życiu. Dlaczego? No dlatego, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Amen.